Pieniądze wpływają na poczucie wartości. Pieniądze też są bardzo ważnym takim obszarem funkcjonowania związku, relacji.
Niekoniecznie na przykład dla kobiet liczy się to, aby wiążąc się z jakimś zasobnym biznesmenem, mieć nowy samochód, świetne wakacje i tak dalej, tylko instynktownie szukamy w ten sposób bezpieczeństwa.
Wiesz, ja teraz widzę oczami wyobraźni te komentarze.
Tak, ja też je widzę.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Rozmowy Polaków o pieniądzach budzą wiele trudności i negatywnych emocji. Blisko 1/4 z nas dopatruje się we wspomnianej tematyce okazji do kłótni ze swoim rozmówcą. Przynajmniej tak wynika z badań przygotowanych na zlecenie banku ING. Dlaczego tak się dzieje? Na to i inne pytania postara się w dzisiejszym odcinku odpowiedzieć Maria Rotkiel, uznana psycholożka i terapeutka par. W czasie dzisiejszego wywiadu podejmiemy także kontrowersyjny temat relacji damsko-męskich w kontekście finansowym. Po obejrzeniu filmu zapraszam Was na Spotify, gdzie po wpisaniu frazy "porozmawiajmy o pieniądzach" znajdziecie w wyszukiwarce podcasty przygotowane przez ING we współpracy z Marią. Zresztą link do całego cyklu zlokalizowany jest w opisie filmu.
W moim programie bardzo często pojawiają się kwestie finansowe. Część z widzów czasami, bardzo sporadycznie, zarzuca w komentarzach, że przesadzam z lansowaniem tych kwestii finansowych. Natomiast ja to robię z dobrego serca, bo chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie stawki panują na rynku, żeby wiedzieli, jak można wyceniać swoją pracę i chciałbym, żeby pieniądze nie były tematem tabu. I z tym wiąże się bezpośrednio moje pierwsze pytanie, mianowicie dlaczego pieniądze w ogóle są tematem tabu?
A ile mam czasu na odpowiedź?
Bo... ile chcesz, możemy zrobić bardzo długi odcinek.
Dobrze, to zwiedzimy też trochę Warszawę.
Tak.
Są tematem tabu, bo tak zostaliśmy wychowani. Przypomnijcie sobie, czy w waszych domach o pieniądzach się rozmawiało. W moim domu się nie rozmawiało i też mówiło się, że o pieniądzach nie wypada rozmawiać. I tak w większości zostaliśmy wychowani z takim przeświadczeniem, że o pieniądzach nie wypada rozmawiać. Jeszcze z takim przeświadczeniem, że to jest temat w parze, w relacji, w związku, taki nieromantyczny, tak bym powiedziała. Dlatego bardzo często na początku relacji nie rozmawiamy o kwestiach finansowych i mamy nadzieję, że to się wyklaruje z czasem. Tak jak ja często od par, z którymi pracuję, słyszę, że to się ułoży, tak? Natomiast nic się nie układa samo, to trzeba ułożyć samemu, ale żeby ułożyć, to porozmawiać. Więc kwestie wychowania, też kulturowe, takie czynniki głównie sprawiły, że my po prostu się nie nauczyliśmy. Nie tylko mamy przekonanie, że nie wypada, ale nie potrafimy.
I z tym właśnie mogą być bezpośrednio też związane te opinie, które czasami, tak jak mówiłem wcześniej, sporadycznie, ale jednak pojawiają się, bo one reprezentują głos części społeczeństwa. Natomiast czy pieniądze z perspektywy terapeuty, jak obserwujesz swoich pacjentów, mogą wpływać na poczucie własnej wartości?
Oczywiście, że tak. Pieniądze wpływają na poczucie wartości. Pieniądze też są bardzo ważnym takim obszarem funkcjonowania związku, relacji, no bo możemy o tym rozmawiać w kontekście jednostkowym, jak na nas indywidualnie wpływają pieniądze, na ile są związane z naszym systemem wartości, z naszą samooceną. I możemy też rozmawiać o tym, jak pieniądze wpływają na związek, na relacje. To, co jest moim zdaniem ważne i to wynika z badań ING, bo też stąd mam wiedzę, która się pokrywa z moją wiedzą, ja to nazywam gabinetową, więc z moimi obserwacjami wynikającymi z pracy terapeutycznej, klinicznej, że my z jednej strony deklarujemy, że o pieniądzach rozmawiamy, natomiast kiedy zaczynamy ten temat zgłębiać i to pokazują badania ING, to mamy dużo takich trudności, zahamowań, kłopotów, jeżeli chodzi o rozmowę o pieniądze. Jeżeli pytasz o poczucie wartości, tak. Niestety, dlatego że my w ten sposób nadajemy pieniądzom zbyt dużą wartość. ponieważ pieniądze są rzeczą, są środkiem do celu i wartość może mieć dla nas rozwój, do którego tych pieniędzy potrzebujemy, bo to są kursy, to są kształcenia, to są podróże, to są książki, to jest sztuka i nie ukrywajmy, no pieniądze są tutaj potrzebne, natomiast też nie ogromne, ale są potrzebne. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa, to jest bardzo ważny obszar, szczególnie teraz, kiedy aktualna sytuacja mocno nam to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Dlatego posiadanie oszczędności jest dla wielu osób teraz szczególnie istotne, tak? Że właśnie to poczucie bezpieczeństwa buduje. A poczucie bezpieczeństwa jest związane z naszym poczuciem własnej wartości. Tak? Czuję się bezpiecznie, mam poczucie, że potrafiłem, czy potrafiłam zapewnić sobie to bezpieczeństwo, więc w ten sposób czuję się osobą bardziej sprawczą. To jest takie ciekawe pojęcie w psychologii, sprawczość. Sprawczą, czyli mającą kontrolę, mającą wpływ. A teraz to, co się dzieje, to po pierwsze my tracimy poczucie bezpieczeństwa, po drugie tracimy, to jest ze sobą związane, poczucie kontroli nad rzeczywistością. Z takiego przekonania omnipotentnego, że wszystko kontrolujemy, wpadliśmy w drugą skrajność, że straciliśmy zupełnie kontrolę nad swoim życiem i jedna i druga postawa nie są prawdziwe.
Mhm. Wspominałaś o tym, że pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. No to jest moim zdaniem ich główna zaleta. Natomiast zastanawiam się, czy wśród swoich pacjentów lata praktyki podpowiadają ci, że spotykasz osoby, które na przykład nie tyle, że nie mają oszczędności, ale są zadłużone i potrafią cieszyć się życiem. Czy to jest skrajna niedojrzałość, czy po prostu zupełnie inny system wartości i trzeba to zaakceptować?
To jest fajne pytanie, bo to też jest trochę pytanie o pewne normy. Nawet można zaryzykować stwierdzenie o taką normalność czy nienormalność. Nienormalność mówię też w takim pozytywnym rozumieniu, że ktoś wymyka się pewnym ramom stereotypów. Typom. Pozytywne jest to, że ktoś potrafi cieszyć się chwilą. Pozytywne jest to i też takie kształtujące jego dobrostan psychofizyczny jest to, że ktoś się nie zamartwia, natomiast my nie możemy też zapominać o codziennym życiu, o tej realności życia, bo możemy cieszyć się chwilą i wpakować się w kłopoty. Tak naprawdę w psychologii, zresztą za filozofią, która jest matką wszystkich nauk, ale chyba głównie psychologii, mówimy o tym, że warto dążyć do równowagi, czyli do takiego wyważonego podejścia. I to się w ogóle nie wyklucza. I bardzo mi się podoba jedna z konkluzji, jeden z wniosków wynikających z badań ING, że my możemy pogodzić różne postawy i różne podejścia do pieniędzy. Pogodzić w relacji, w związku, ale pogodzić też w naszym systemie wartości i w naszych schematach zachowań. Mamy podejście cieszę się, czyli potrafię wydać pieniądze na przyjemność, potrafię je zaoszczędzić i jakby mogę te dwie postawy łączyć, tak? I chyba to jest najlepsze, bo jeżeli skupię się tylko na przyjemnościach, tylko na chwili obecnej, na tu i teraz i na takim hedonizmie, to zatracę pewne ważne umiejętności. No jednak rezerwa, zabezpieczenie w postaci jakiejś oszczędności, myślenie o przyszłości, ale też zdawanie sobie sprawy z różnych zagrożeń jest bardzo ważne. Natomiast nie możemy ich przeceniać, nie możemy się na nich głównie skupiać i musimy dbać o przyjemność po to, żeby czuć się dobrze psychicznie. A jak czujemy się dobrze psychicznie, to mamy nie tylko dobry humor, ale też większą odporność na wirusy.
Oczywiście,
na
i potrafimy też tworzyć, myślę, szczęśliwsze związki. Ludzie dobierają się w pary pod różnymi względami. Dla niektórych liczy się to, żeby partner był inteligentny, dla innych, żeby był przystojny, czy tam atrakcyjny, już niezależnie od tego, czy mówimy o płci męskiej czy żeńskiej. A z kolei także niektórzy patrzą na stan posiadania. Czy co do tej ostatniej kwestii odnajdujesz jakieś pierwotne instynkty?
No oczywiście, że tak, dlatego że większość osób, które są krytycznie oceniane właśnie przez pryzmat tego, że patrzą na stan posiadania, to większość osób zwraca na to uwagę, jest to dla nich istotne nie w kontekście sumy na koncie czy sumy w portfelu, tylko właśnie w kontekście poczucia bezpieczeństwa. To jest atawizm. Czuję się bezpiecznie z partnerem, który może zapewnić mi bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w rozumieniu sytuacji finansowej. I to tego partnera czyni dla mnie kimś atrakcyjnym i to sprawia, że ja w tej relacji czuję się dobrze, spokojnie i bezpiecznie. Ja zawsze powtarzałam, żeby nie upraszczać tego tematu i też pochopnie, negatywnie nie oceniać siebie czy innych, jeżeli ta kwestia finansowa ma znaczenie. Pamiętajmy o tym, że nie każdy ma zasoby i narzędzia, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa finansowe. Tego można się nauczyć. I to może być efektem dobrego modelu zarządzania finansami, ale trzeba się tego nauczyć. I może być tak, że nie umiejąc dobrze zarządzać finansami, nie potrafimy dać sobie tego poczucia bezpieczeństwa finansowego i potrzebujemy osoby, która nam to zapewni, czy która nas tego nauczy. I moim zdaniem absolutnie nie powinno być to negatywnie oceniane, bo większość osób naprawdę nie podchodzi tak stricte, jak nam się wydaje, do tego powierzchownie, tylko właśnie o to poczucie bezpieczeństwa tu chodzi, ten instynkt.
Czyli niekoniecznie na przykład dla kobiet liczy się to, aby wiążąc się z jakimś zasobnym biznesmenem, mieć nowy samochód, świetne wakacje i tak dalej, tylko instynktownie szukamy w ten sposób bezpieczeństwa.
Wiesz, ja teraz widzę oczami wyobraźni te komentarze.
Tak, ja też je widzę, ale bardzo dobrze, że o tym mówimy, bo rozwalamy pewien stereotyp,
tak,
prawda?
Wiesz, te komentarze, dlatego muszę Państwu tutaj troszeczkę podeprzeć swój autorytet, bo mam już 40 kilka lat i w zawodzie pracuję ponad 20, więc nie jest to naiwna wiara, to co teraz mówię, tylko moje doświadczenie. Oczywiście ja rozumiem, że możecie Państwo mieć takie doświadczenie, że spotkaliście osoby, które miały bardzo powierzchowne, takie materialistyczne podejście do życia, były w tym podejściu też bardzo wyrachowane, czasami wręcz agresywne, bo prezentowały taką pasożytniczą postawę. I ja rozumiem, że to doświadczenie może jakby rzutować na pogląd na tę sytuację. Mówię tylko o tym, że oczywiście takie osoby są i jest to tak naprawdę destrukcyjny schemat, bo on na dłuższą metę w relacji się źle sprawdza. Natomiast mówię o tym, że większość osób, u których te kwestie finansowe mają znaczenie, kierują się wartościami, a nie sumami. Dla nich wartością jest poczucie bezpieczeństwa. To mogą być osoby, które doświadczyły w życiu bardzo trudnych sytuacji finansowych i potrzebują opieki. To mogą być osoby, które są bardziej bezradne, mniej właśnie sprawcze, mniej decyzyjne. To są też często osoby z taką osobowością lękową czy lękliwą, czyli takie trochę potrzebujące większej opieki. Dlatego nie upatrywałabym się tutaj takiej stricte negatywnej motywacji.
Mhm. Czyli reasumując, pieniądze są w stanie podnieść naszą atrakcyjność w oczach płci przeciwnej czy też partnerów.
Tak, natomiast to, co jest ważne i też moim zdaniem to jest jeden z wniosków, który wynika z badań ING, że tutaj nie chodzi o sumy. Bo to jest bardzo indywidualna kwestia, co dla kogo jest dużo, co dla kogo jest mało. Tutaj chodzi o pewne umiejętności, czy ja potrafię zarządzać swoim budżetem. Czyli to, co jest atrakcyjne, to jest umiejętność cieszenia się życiem, sprawiania też przyjemności bliskiej osobie, bo to jest atrakcyjne. Natomiast równocześnie atrakcyjne jest to, że my posiadamy pewne zasoby. One naprawdę nie muszą być duże. Ale poczucie bezpieczeństwa w relacji może dawać osoba, która potrafi o te zasoby zadbać, czyli ma takie zrównoważone podejście do zarządzania swoim budżetem. Mówiąc zasoby, nie podaje żadnych kwot, bo one mogą być większe lub mniejsze. Natomiast sam fakt posiadania tych narzędzi, tej umiejętności zrównoważonego zarządzania finansami jest bardzo pożądaną cechą, ale ona też właśnie świadczy o pewnym poziomie dojrzałości, że ktoś te umiejętności nabył. Nabył, czyli ich się nauczył, to jest bardzo pozytywny wniosek, można się tego nauczyć.
Powoływałaś się chwilę temu, kilka razy zresztą, na badania ING. Z nich wynika, że 45% Polaków uważa, że pieniądze dają szczęście. Część osób zabezpiecza się na przyszłość, część osób z tych pieniędzy z kolei jest w stanie żyć tu i teraz i być też dzięki temu szczęśliwszymi, no bo nie oszukujmy się, wiele rzeczy, które poprawiają nasz nastrój, po prostu wymagają sięgnięcia do portfela. Natomiast ja się zastanawiam, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby można było powiedzieć z perspektywy psychologa, że pieniądze dają szczęście.
Rozumienie tego, jaką wartość nadaje pieniądzom. Znaczy, rozumienie też tego, co jest dla mnie szczęściem. Bo my operujemy takimi pojęciami, które mają dla nas wartość, natomiast nie zawsze za tym idzie rozumienie. Muszę otworzyć okno, bo tak, się
tak,
gotuje.
Tak. A ja z kolei dbam o audio i to, żeby widzowie mieli tutaj przekaz.
Ja wiem,
ale to
ja
sobie
się,
zrobimy
wiesz,
taki
ja się ugotuję, będę głośniej
przewiew.
Mówiła.
Dobrze. Natomiast
wracając do twojego pytania, więc zadajmy sobie pytanie, jak ja rozumiem szczęście, czym jest dla mnie szczęście. Co jest ciekawe, część osób, również w takim wieku jak mój, czyli 40-paroletnich, zbytnio się nad tym nie zastanawiała. Czy szczęściem dla ciebie jest cieszenie się drobnymi rzeczami, to, że możesz wypić rano dobrą kawę, pogłaskać psa, przytulić żonę, pobawić się z dzieckiem? Czy szczęściem jest dla ciebie awans? Czy szczęściem jest dla ciebie kupienie nowego samochodu? Jestem daleka od oceny tego, co dla kogo jest szczęściem. Tego nauczył mnie mój zawód.
Tak, a czy szczęście może dawać pieniądze?
Czy poczucie szczęścia daje nam pieniądze? Tak, znaczy to jest...
W sensie, czy jak jesteśmy szczęśliwsi, tak, jesteśmy w stanie być
tak,
bardziej produktywni?
Oczywiście, bo to jest pozytywne, błędne koło. Jak jesteś szczęśliwy, to jesteś spokojny i jesteś też uważny, bo twojej uwagi nie odwraca żaden problem. Pojęcie uważności zakłada to, że masz większą percepcję, czyli dostrzegasz więcej, jesteś bardziej taki świadom tego, co się dzieje, czyli dostrzegasz pewne okazje, które by ci umknęły, jesteś bardziej kreatywny. Dostrzeżesz okazje, jesteś kreatywny, bo twój umysł nie jest zmęczony żadnym lękiem, niepokojem, smutkiem. Jesteś kreatywny, czyli jesteś w stanie z tej okazji wyciągnąć to, co najbardziej wartościowe. Masz też siłę do tego, żeby być produktywnym, sprawczym. Masz energię, masz motywację do podjęcia pracy. Czyli zobacz, to jest cały proces. Więcej widzę, więcej dostrzegam, czyli lepiej kombinuję, przepraszam za uproszczenie. Mam siłę, żeby z tego kombinowania coś wynikało. Wkładam w to pracę. Czyli jestem produktywny, kreatywny, wytrwały, też bardziej zdyscyplinowany. Jestem w stanie więcej pracować. Więc oczywiście, że tak. Chociaż jest taka ciekawa teoria, że też na dyskomforcie my jesteśmy w stanie podjąć duży wysiłek, ale moim zdaniem jest to wysiłek taki krótkoterminowy. Na dyskomforcie, czyli przycisnęło mnie, jest mi źle, muszę coś z tym zrobić. Natomiast ja nie wierzę w to, że ludzie są w stanie długo funkcjonować na dużym dyskomforcie, bo absorbuje to ogromne zasoby energii. Ten dyskomfort może nas pchnąć do działania, czyli muszę coś zmienić, muszę się wziąć do roboty. Natomiast to taka równowaga i energia, która z tej jednak równowagi jakiegoś dobrostanu płynie, daje ci możliwość długiego funkcjonowania w jakimś schemacie. Więc poczucie szczęścia sprawia, że jesteśmy bardziej wydajni, kreatywni, mamy większą satysfakcję z pracy, więc bardziej lubimy pracę, więc bardziej się w nią angażujemy, czyli dokładnie ten mechanizm, który opisałam. Więc możemy absolutnie jakby tak powiedzieć.
Mnie osobiście poczucie szczęścia daje wolność, wolność wyboru, a ona bezpośrednio często wiąże się ze stanem posiadania,
pewnie,
bo wtedy
tak,
możemy troszeczkę większy mieć wpływ na tę rzeczywistość. Ja się zastanawiam, czy takie podejście rodzi jakieś zagrożenia. To jest taka troszeczkę prywata z mojej strony, ale korzystam z darmowej konsultacji.
Dobrze, okej. Jeżeli zadbałeś o zasoby i twoja wolność wynika z tego, że możesz sobie na to pozwolić, czyli nie jesteś w tej wolności destrukcyjny, bo wolność wymaga dojrzałości, tak? Czyli jesteśmy wolni, ale nie jesteśmy w tych zachowaniach, które daje nam wolność, agresywni czy autoagresywni. Czyli się nie zadłużasz, wiesz, nie zadłużasz bliskich osób, jesteś w stanie sobie zapewnić takie podstawowe źródła, jak jedzenie, dach nad głową, no to super. Ale z tego, co mówisz, rozumiem, że ty, wiesz, jesteś na pewnym etapie, na etapie, który pozwala ci na tę wolność wyboru i ten luksus, bo zapewniłeś sobie
jak
jakieś zasoby.
Jak widać, jest maluszkiem, wiesz.
Wiesz, jest oczywiście takie podejście, powiedzmy w uproszczeniu, trochę z buddyzmu wynikające, że wolność to jest zerowy stan posiadania. Ale tego się nie da, moim zdaniem, wprowadzić w życie zwykłego śmiertelnika. No chyba, że idziemy w życie mnicha czy mniszki. Ale jeżeli jestem zwykłym śmiertelnikiem, i gdzieś potrzebuje tych zasobów finansowych, to ta wolność wyboru, o której mówisz, jest pewnym etapem. No chyba, że jesteś rentierem, rodzice cię tak ustawili, że masz 10 mieszkań, które wynajmujesz, rzadko kto ma taką sytuację.
W tych czasach nie wiem, czy to jest jednak dobry biznes.
No właśnie, po pierwsze to każda taka sytuacja, że ktoś nam dał, ma swoje minusy. Moim zdaniem największy minus jest taki, że ktoś nie przechodzi tego procesu, o którym rozmawiamy. Tego procesu, że wiesz, uczę się, próbuję robić różne rzeczy, rozwijam się, znajduję sposób na to, jak ja na miarę swoich zasobów, swojego potencjału jestem w stanie zarabiać w sposób satysfakcjonujący i zaczynam zarabiać tyle i pracować tyle, żeby to było dla mnie przede wszystkim źródło satysfakcji, a pieniądze są rzeczą wtórną.
Na koniec chciałbym Cię zapytać o to, co robisz od jakiegoś czasu, czyli mam na myśli podcasty na kanale ING z osobami przedsiębiorczymi. Jaka lekcja z tych spotkań płynie dla Ciebie?
Wiesz, ja się utwierdziłam w tym, że ogromną wartością i dla mnie takim działaniem bardzo prospołecznym jest to, żeby rozmawiać i edukować, do tych rozmów też zapraszać osoby, które w danej dziedzinie, w danym temacie są specjalistami, czyli że ta potrzeba rozmawiania o pieniądzach, edukowania jest bardzo ważna. To, co dla mnie też jest bardzo ważne, żeby starać się mówić o konkretach, czyli nie tylko o tym, że o pieniądzach warto rozmawiać, że jak mamy problemy finansowe, to możemy chwilę potupać nogami, ponarzekać, powściekać się, ale przejdźmy do konkretnej pracy. I moim zdaniem ważna refleksja jest też taka, że ludzie potrzebują podpowiedzi, jeżeli chodzi o narzędzia. Czyli jeżeli mówię o tym, żeby do problemu usiąść w ten sposób, nazwij, zdiagnozuj, co jest problemem, zastanów się, z czego ten problem wyniknął, zastanów się, co możesz w tym momencie zmienić, jakiej zmiany potrzebujesz, zrób sobie konkretny plan, zacznij ten plan wprowadzać w życie, zacznij od zaraz, nie od jutra, od teraz. Przegadaj z kimś ten plan, bo ktoś ci jest w stanie zadać dobre pytanie, które go doprecyzuje, które go uściśli. To też jest jeden z konkretów. My w podcastach mówimy nie tylko, że warto rozmawiać, ale mówimy, jak rozmawiać. Mówimy o takich podstawowych zasadach dobrej komunikacji. I ta dobra komunikacja będzie dotyczyła każdego tematu, nie tylko pieniędzy. Więc dla mnie ogromną wartością jest to, że ja mam okazję mówić o konkretach, bo wydaje mi się, że my mamy za dużo w przestrzeni ogólników i takich, wiesz, rozmów, z których mało coś wynika.
Między innymi też w Twojej branży, w branży coachingu, rozwoju osobistego, sama dobrze wiesz, jak wielu jest szarlatanów na rynku, którzy psują efekty Twojej pracy i Twój wizerunek troszeczkę. To jest zupełnie inna rozmowa.
To jest inna rozmowa, ale to jest właśnie jak wychodzi się do ludzi i mówi się ludziom, możesz wszystko.
Jesteś zwycięzcą.
Wiesz, i teraz, wiesz, wychodzi ktoś taki, kto jest w jakimś trudnym momencie, na jakimś rozdrożu, wychodzi taki naładowany, mogę wszystko, i wiesz, i
biorę chwilówkę i ząg,
i
się bawię.
I co dalej, wiesz, ale z czym, co to dla mnie oznacza, jaki jest mój potencjał, jakie są moje deficyty, wiesz, kompletnie zostaje z jakimś takim nabuzowaniem sam. I to są dla mnie takie niebezpieczne momenty, bo jak się z ludźmi pracuje, jak się ludzi uruchamia, to trzeba brać za to odpowiedzialność. Trzeba im jakby pokazać jakieś drogi. To po nas jadą?
Nie. Na szczęście.
Na szczęście nie. Myślałam, że to policja. I tak, dlatego cenię sobie możliwość nie tylko mówienia, o czym warto mówić i takiego motywowania i odbarczania z różnych tematów tabu, natomiast cenię sobie możliwość mówienia o konkretach, dawania wskazówek, konkretnych porad. Chcecie Państwo z nich skorzystać? Miło mi. Nie chcecie? Nie ma problemu, ale mogę dać konkret, a nie tylko ogólniki.
I po więcej konkretów zapraszam Was na kanał ING, gdzie mieszczą się podcasty, które właśnie teraz wyświetlają się tutaj na karcie po mojej lewej stronie, jeśli mnie pamięć nie myli. Mario, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą konkretną, fachową rozmowę z autorytetem w branży psychologicznej, bo tak na Ciebie patrzę od lat i myślę, że wielu naszych widzów także. No musiałem na koniec troszeczkę posłodzić i
odwdzięczyć. To autorytet Ci się ugotował, powiem Ci, Ty masz gotowany autorytet. No. Nie gotowy, tylko gotowany.
Takie mamy czasy niestety, musimy to zaakceptować.
Ale fajnie to u Ciebie, tylko gorąco, ale fajnie.
Bardzo Wam dziękuję też za to, że z nami byliście przez ostatnich kilkadziesiąt minut. Do zobaczenia w przyszłą środę o 18 na moim kanale, gdzie pojawi się kolejny odcinek. Bardzo dziękuję, zbijamy żółwika.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.